Trzy myśli przygotowałem dla was dzisiaj i chciałbym je zreferować w taki sposób, na ile mi się uda skutecznie tak by sprawić, by one stały się dzisiaj takim ziarnem, które coś zmieni w twoim życiu. Te trzy myśli będą krążyły wokół tego, by zrobić coś, jeśli wiemy, to wspaniale, ale może jeżeli to nie działa jeszcze, to żeby zrobić coś, żeby chodzić w pełni ducha. Druga rzecz to, żeby jeszcze raz uwypuklić, na czym polega prowadzenie Ducha Świętego, jak się temu poddać. I trzecia rzecz to chciałbym podkreślić wagę toczenia duchowej walki i parę słów powiedzieć na temat tego, czym to jest. Jeśli taki temat jest w porządku, zdarzyło mi się spotkać miejsca, w których niekoniecznie się takie pojęcie preferuje. A tutaj rozumiem, że mogę o tym mówić. Świetnie. Więc parę rzeczy na każdą z tych dziedzin chcę powiedzieć. I potem, jeśli starczy wam siły i czasu, chcę z wami społeczność jeszcze w modlitwie. Może uda mi się podzielić z wami słowem osobistym do was. Może ktoś ma jakąś potrzebę i będę w stanie się w jakiś sposób tu przysłużyć. Proszę bardzo. Ale jeszcze może chciałbym takie świadectwo opowiedzieć, którym trochę żyję z ostatniej niedzieli, tej, która była 6 dni temu. Wierzę, że Bóg naprawdę może używać osoby, które są dosyć świeże i młode. W ogóle w Polsce w tej chwili jeździ taki, może znacie, Kuba Kamiński, ma 25 lat, a coraz większe rzeczy są organizowane. Tak, chłopak jest nawrócony ile? 5-6 lat? Tak na poważnie. A w Gdyni jest już wynajęty z jakiś stadion, czy jakaś arena na 3000 osób, żeby odbyła się z nim impreza w czerwcu. Jedna ze społeczności, którą prowadzę w Turku, ma taką dziewczynę około 26-27 lat, nawrócona 3 lata temu, 4 dzieci, więc oczywiście rozumiemy, że przy takich okolicznościach jeszcze trudności z pracą męża, borykanie się z rodziną, jakieś zmagania, że tam, prawda, jest z czym się barować. Ale kiedy ta dziewczyna przewalczyła różne rzeczy, trzeba było się wielo nią modlić, było dużo tam pracy. Ale kiedy opowiadała mi świadectwa tego, jak Bóg ją prowadził, tych świadectw było tyle, że w końcu stwierdziłem, w ogóle słuchając ją, że sposób, w jaki ona mówi, w moim rozumieniu kwalifikuje ją do tego, żeby pewnego dnia postawić ją przed ludźmi i powiedzieć, ty masz chyba dar jakiegoś kaznodziejstwa, przynajmniej ewangelizacji. I zaprosiłem ją tydzień właśnie temu do Płocka, tam też prowadzę społeczność i ona była głównym gościem. Zrobiliśmy taki specjalny dzień służby tylko kobiet. Tak sobie, taką wizję miałem na to nabożeństwo, więc kobiety dzieliły się świadectwem. Ona była głównym gościem. Powiedziałem, no masz około pół godziny, podziel się, no może nie więcej jak 15 świadectwami, przynajmniej tyle z ostatnich 3 lat tego, jak Bóg działa, jak finanse im dał, jak dzieci były uzdrowione, jak się wydarzyły takie cuda, takie realne, rzeczywiste. I kiedy ona zaczęła to opowiadać, patrzę na ludzi, połowa ludzi przeciera oczy, łezki się leją. I jedna z kobiet w kościele potem powiedziała mi, że jeszcze jak było uwielbienie, to już w ogóle miała wizję Jezusa, tak w czasie uwielbienia, jak Jezus obejmuje to całe spotkanie i mówi, już wiem, że będzie Bóg uzdrawiał. I kiedy ta Kasia, 3 lata nawrócona, opowiadała tylko świadectwa, ludzie już byli w jakimś stadium w Duchu Świętym, już coś się zaczęło dziać, a potem zapomniałem tylko tą Kasię uprzedzić, że będzie się modliła o ludzi. Powiedziałem, to wiesz, stój tutaj, ci, którzy są chętni, żeby skorzystać z jej modlitwy, będzie się teraz modliła o te rzeczy, o których opowiadała. Opowiadała, jak Bóg przez nią uzdrawiał, uwalniał, nawracał, więc zaczęli ludzie przychodzić. Potem będzie hola, hola. Za długo by to trwało, więc po paru modlitwach odstawimy ją do takiego pokoju i tam, kto chce, proszę, ustawcie się w kolejce. Więc ona wyszła ostatnia, tak? Jeszcze był poczęstunek, trwał z godzinę czy półtorej, kolejka była cały czas do niej i nie mogła wyjść z tego pokoju w ogóle. Powiedziała mi, że kiedy podeszła do pierwszej osoby, żeby położyć ręce, poczuła, jak się jej ręka zrobiła ciepła I wiedziała już, że będzie funkcjonować w uzdrawianiu. W ogóle to się pojawiło po pewnej konferencji w Kaliszu. Coś przyszło i poczuła, że Bóg zaczyna ją używać. Niesamowicie. Więc funkcjonowała w słowie wiedzy z uzdrawianiem, a potem jeszcze dostała od tamtej niedzieli, a już dopiero 6 dni tylko minęło, wiele telefonów i wiele godzin spędziła na rozmowach, modlitwach i prowadzeniu też w posłudze uwolnienia przez telefon. I dalej Duch Święty działał na różne osoby, więc pomyślałem, chyba się wyłoniła jakaś kolejna postać w przestrzeni chrześcijańskiej. Zdecydowałem się, że muszę ją zarekomendować do różnych kościołów i popchnąć dalej, żeby ciało Chrystusa mogło korzystać. Tak dzisiaj staliśmy w przejściu, pomyślałem, czy nie zaproponować, może do Szczecina by się tutaj przejechała. Prosta osoba, zwykłe, czerstwe problemy i Bóg działający w realny sposób, potem modlitwa o ludzi. No to był taki prosty, bardzo błogosławiony czas. Jak chcecie.
Amen.
Ewentualnie. Dobrze, chciałbym powiedzieć wam jeszcze raz, tak, o mocy Ducha Świętego, tak? Jak chodzić w pełni Ducha Świętego, tak? Pełnia Ducha Świętego, na czym polega? Następnie w największym skrócie najistotniejsze rozumienie prowadzenia Ducha Świętego, a potem znaczenie rozumienia duchowej walki. No i spróbujmy ten temat ugryźć. Ostatnio usłyszałem, przeczytałem właściwie w książce, którą miałem wiele lat na swojej półce. Fajna książka o Duchu Świętym. Takie pewne porównanie, że ja już całe życie robię studium o Duchu Świętym, ale nie wszystkie porównania słyszałem. No niestety. I ostatnio takie porównanie świetne wyjąłem, że wiesz co, że pełnię Ducha Świętego my czasami rozumiemy, chyba, może wielu, jako taką cysternę wkopaną do ziemi, kiedy już ją napełnimy, to ona tam sobie jest. A tymczasem prawda trochę może być inna, jest bardziej dynamiczna. Prawda o chodzeniu w pełni Ducha Świętego prawdopodobnie jest wartością naprawdę dynamiczną i przede wszystkim zmienną. Dlatego, że raczej pasuje tutaj pod kątem Jana 3,8, jak ktoś notuje, nie? Pod kątem Jana 3,8 obraz żagli. Wyobraźcie sobie piękną fregatę, w Szczecinie powinno być to w miarę łatwe. Fregata z różnymi żaglami. Gdyby mówić o pełni w Duchu Świętym, może należałoby powiedzieć chodzić w pełni, to tak jak fregata, która rozwinęła żagle, kiedy wypłynęła na szerokie wody, poddaje te żagle pod wiatr i wtedy się fantastycznie wybrzyszają te żagle. Są napełnione wiatrem, ale rozumiecie, że jest to taka wartość dynamiczna i ona jest związana z tym, jak się te żagle ustawi. Dopiero kiedy one są pełne, wybrzuszone, wtedy mówimy o pełnej mocy, jaką ta fregata, to łódź może osiągnąć, prawda? Jeśli wszystko dobrze wygląda i na tym polega pełnia, wówczas ta łódź ma właściwą moc i może nabrać całkowitego pędu, którego potrzebuje, żeby się przemieszczać, tak? I tutaj tylko taką rzecz chcę dodać, którą co pewien czas powtarzam, bo z jednej strony mamy obietnicę, że Bóg nas nigdy nie opuści. Oczywiście, pod względem atrybutu boskiego, jakim jest Jego wszechobecność, On jest wszędzie. Pod względem atrybutu, jakim jest Jego ojcostwo i przymierze z nami, nigdy nas nie opuści. Ale pod względem atrybutu takiego jak chwała, moc chociażby, poczucie relacji, oczywiście, że będziemy mieli tutaj wielką zmienną i czasami możemy dojść do miejsca, w którym zupełnie w tych obszarach nie będziemy wcale czuli Ducha Świętego i wmawianie sobie, że wszystko jest okej, że On cały czas jest, niewiele pomoże. Oczywiście w kontekście relacji ojciec-dzieci, tak. W kontekście tego, że jesteśmy Jego świątynią, zawsze będzie w nas, ale w kontekście mocy i chwały, w kontekście namaszczenia, to jest ciągle zmienne. Znacie ten przykład Jezusa, który mówi o pannach z kagankiem. Kaganek ma być pełny, bo może być niepełny. Głupie panny symbolizujące chrześcijan nierozumiejących Boży plan mówi o tym, że chodzą z brakiem odpowiedniego poziomu namaszczenia. To się zmienia. Dlatego pomyślmy o tym, że pełnia ducha według Efezjan 5:18-19 to jest właśnie coś, co powinno być ewidentnie zauważalne, odczuwalne. To się wiąże z doświadczeniem. Pewien właśnie kaznodzieja taki też fajny przykład podał, że kiedy był mały, to ojciec mu powiedział, jak zobaczysz alkoholika idącego z naprzeciwka, przejdź na drugą stronę. I on potem, jak był duży, powiedział taką właśnie refleksję. Zaraz, Po czym mieli poznać, że ten alkoholik, zgodnie z Efezjan 5:18, nie opijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Po czym poznać alkoholika, że jest pijany? No, podchodzisz do niego z alkomatem i sprawdzasz. Tak? Albo chuchnij mi, lub przyznaj się. No nie, prawda? Albo nie zapytasz go, słuchaj, czy ty wierzysz, że jesteś pijany? Przecież to widać. To słychać po tym, jak mówi. To z daleka rozpoznajesz. Ale Biblia mówi w Efezjan 5:18-19, nie upijajcie się winem, tylko bądźcie pełni ducha. Jeśli tej analogii zatem się trzymać, należałoby zrozumieć, że tak jak poznajesz alkoholika po mocy jego, po namaszczeniu jego, tak powinniśmy poznawać też ich chodzących w pełni ducha. Oni chyba inaczej gadają. Inaczej wyglądają, ich twarz inaczej świeci, inaczej się poruszają. Chodzenie w pełni ducha musi być czymś bardzo realnym. W związku z tym zawsze będzie padało tylko pytanie, jak to zrobić, żeby tą pełnię mieć? Jeśli mam na to poświęcić jakąś 1/3 czasu, to po pierwsze, wiecie o tym, że te fregaty, które mają rozwinąć żagle, żeby złapały pełnię ducha, w ogóle hebrajskie ruach, tak, to jest w ogóle znaczenie, które można przetłumaczyć też jako wiatr. Więc złapanie tego wiatru Ducha Świętego w żagle oznacza, że coś trzeba zrobić. Bo można być chrześcijaninem, który ma dorodne żagle zwinięte, prawda? Lub chrześcijaninem, który ma takie możliwości chodzenia w Duchu Świętym, ale sobie zakotwiczył w porcie. I co z tego? I on sobie wmawia, wmawia. Ja mam żagle, ja mam żagle, do mnie należy wiatr, wszystko fajnie, jestem przeznaczony do płynięcia z wiatrem, wyznawaj dalej. Ale to, czego potrzebujesz, to wypłynąć na pełne morze, rozwinąć te żagle jak potrzeba i odpowiednio ustawić swoją łódź, tak żeby też ten pęd wiatru wykorzystać. Więc jeszcze raz, Jana 3:8, od którego zacząłem, mówi, że tak jest z każdym narodzonym na nowo. Jak z tym wiatrem, którego szum słyszysz. Wiatr, szum, Duch Święty, narodzenie na nowo. To są rzeczy, które tutaj się mocno łączą ze sobą. Czyli tak, fregata musi wypłynąć. Dzisiaj to jest łatwizna, bo odpalają silnik jakiś. Kiedyś łapali za wiosła. Trzeba było trochę powiosłować, wypłynąć, rozwinąć te żagle, ustawić się i przyjąć moc. A jak to w praktyce u chrześcijan powinno wyglądać? Oczywiście tymi wiosłami czasami trzeba powiosłować, żeby wypłynąć z jakiegoś miejsca. Tutaj mi przypominają się takie miejsce ciekawe. Ja się wychowałem w Szczecinie. Nie ma mnie w tym mieście 27 lat już. Czy więcej nie mam jej niż kiedyś byłem. Ale kiedyś, kiedy mieszkałem w tym mieście, to jest zdumiewające, niech pomyślę, to jest tam. Dokładnie. Tam na parterze mieszkałem. Normalnie. Tam potem na piętrze w tym budynku, czy ja dobrze wyglądam? Dobrze? Chyba tak. Z tym oto panem, żeśmy się modlili kiedyś w biurach tej instytucji, do której mój tata miał klucze. Tam często chodziłem się modlić. Ja pamiętam, postanowiłem któryś niedzielę, a wtedy miałem 15 lat. Nie pamiętam. 16, 17. Postanowiłem, że no muszę poczuć tą chwałę. No po prostu nie może być. Czułem, że moja modlitwa jest taka przegaszona. To tak jakby ten żaglowiec wielki był przybity, wręcz przywiązany kajdanami do tego portu. Cieszy się, że ma wizję tych żagli, wielkiej przestrzeni morza, ale po prostu nie może odbić. Wtedy postanowiłem, że nie ma bata, no musi się to zmienić, pójdę się modlić. Poszedłem tam wtedy do tej instytucji, do tych biur. Oczywiście dzięki mojemu tacie miałem dostęp po godzinach pracy, więc tam był taki mój pas startowy po tym korytarzu i postanowiłem, że będę się modlił, aż coś przyjdzie. Więc kiedy sobie zadałem raz taką lekcję, mówię, dzisiaj minimalnie 4 godziny. Dla kogoś, kto się nie może wmodlić, to 4 godziny to jest naprawdę dużo. Jak już płyniesz z silnym prądem, to jest cała noc za mało. A kiedy nic nie idzie, kiedy ręce opadają, w ogóle nie chcą się podnieść, to nawet 15 minut bywa bardzo trudne. Postanowiłem, nie ma, 4 godziny, na czworaka, na kolanach, czołganiem, czymkolwiek, muszę przemodlić tam. Taka decyzja i koniec. I pamiętam, poszedłem. Po pierwszej godzinie już nie byłem w stanie chodzić. Już nie wiedziałem, co w ogóle mówić. Jak mogę uwielbiać? Ale jedną rzecz wiedziałem, że te wiosła, którymi mam odbić sportu, to jest po prostu uwielbienie. Co tam jest napisane w Efezjan 5, 18, 19? Bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięczni, śpiewając, grając. Mamy tam bardzo wyraźne wskazówki związane z modlitwą, słowem, pieśnią, słowem uwielbienie. Postanowiłem to zrobić. Chodziłem więc tam w te wefty, modliłem się po godzinie, już leżałem. Przeleżałem kolejną godzinę, próbowałem coś mówić, uwielbiać. Masakr, wróciłem do domu na obiad. Zjadłem obiad, mówię, trzeba wracać. Wróciłem tam na kolejne 2 godziny, przemodliłem, przeuwielbiałem jak potrafiłem, ale to była naprawdę wojna. To było zmaganie. To przypomina dokładnie to, co jest napisane w Efezjan 6:10, gdzie jest napisane, gdyż bój toczymy. Znacie to? Derek Prince kiedyś się skupił na tym, co to znaczy, gdyż bój toczymy. Słyszeliście? Że to słowo w greckim to oznacza dosłownie zapaśniczą walkę. Że jest tam użyty wyraz, który w tamtych czasach nawet używano na określenie jakiegoś wrestlingu, walki, który był nie tyle jakimś boksem, co zmaganiem zapaśniczym. I czasami przebijanie się w sferze duchowej troszkę to przypomina, więc ja miałem taki wtedy taki wrestling leżący, takie zmaganie. Uwielbiam, nic się nie dzieje, więc przemodliłem te 4 godziny, pamiętam. I mówię, trudno, że tak powiem, przesyłka z mojej strony jest wysłana do nieba, teraz czekam na zwrot, tylko żeby była naprawdę pełna. I to było niezwykłe, co wtedy się stało dla mnie, taki, to był symptomatyczny czas, coś, co bardzo zapamiętałem, że to, co spędziłem przed Bogiem na uwielbieniu, to wiosłowanie, to jest jakbym wysłał i czekał. Tak jak ten Daniel, prorok, modlił się, to był Daniel, kto czekał 21 dni na odpowiedź? Wysłał swoją prośbę, a po 21 dniach wróciła odpowiedź. Czyli ta przesyłka szła jakiś czas i wracała jakiś czas i tam coś się działo. Było jakieś zmaganie po drodze, żeby odpowiedź nadeszła. W ogóle to dla mnie było ciekawe, że odpowiedź nadeszła w ogóle w nieoczekiwanym momencie i chyba na jakieś praktyki wtedy. Wstałem o 5 rano, było zimno, śpieszyłem się na autobus. I kiedy biegłem, taki wiesz, no o 5 rano to nie jesteś gotowy do jakichś głębokich rozważań. Biegłem gdzieś na autobus i miałem wrażenie, jakby jakiś anioł zaczaił się za rogiem z jakimś prezentem z nieba. Idę sobie z rana i nagle Boża moc mnie dotknęła niesamowicie. Nagle poczułem Bożą obecność. Nagle przyszła chwała. I wtedy do tego autobusu już nie chciało mi się jakoś iść czy biec, ale podskakiwać. Czułem, że jestem w innej przestrzeni. I od tamtej pory wiedziałem, że żeby chwała przyszła, żeby ta pełnia moje żagle wypięła, żeby moja fregata nabrała pędu i mocy, to po prostu jest jakiś czas, który niekiedy trzeba zainwestować. Znam takich, którzy mówią, no pomodliłem się, no. No usiadł 5 minut w fotelu, próbował się modlić i mówi, wiesz, modlitwa nie szła, no chyba mi to nie idzie. Jak to nie idzie? Wiesz, rozumiesz, że czasami chrześcijanie tak podchodzą do tematu, jak gdyby chodzenie w pełni ducha polegało na tym, że oni spróbują, czy modlitwa idzie. To jest mi widzę tak samo rozumne, jak czasami niektórzy ludzie podchodzą do pianinka lub do gitarki i mówią, wiesz co, ja się chyba nie nadaję, nie mam słuchu. Zobacz, no mi to w ogóle nie idzie. Naprawdę? A ile razy próbowałeś? No wiesz, no raz próbowałem, zobacz, że mi nie idzie. To tak wygląda nauka gry? Bo raczej ci, którym idzie, to spędzają długie, bite lata na uczeniu się, żeby to szło. Dlaczego tej prostej mądrości nie przenosimy też na stronę duchową? Czy ktoś, na przykład spotkałem taką osobę, niewiarygodne, pewną dziewczynę, która powiedziała, powinna mieć prawo jazdy, ale powiedziała, że ona się nie nadaje, bo próbowała jeździć jakiś wujek i ją posadził za kierownicą i nic jej nie wychodziło. I naprawdę się nie nadajesz? I to była ta jedyna okazja, żeby to sprawdzić? A czemu na kurs nie poszłaś? Rozumiesz, że to jest w ogóle wręcz abstrakcyjnie niezdrowe. I jeśli rozumiemy to w tej dziedzinie czysto fizycznej, czemu tej mądrości nie przenieść na świat duchowy? Twoje żagle są stworzone, odkąd się narodziłeś na nowo. Odkąd się narodziłeś na nowo i je masz. Jesteś przeznaczony, by chodzić w pełni ducha. Tylko zainwestuj w to. Nie mów, że ci nie wychodzi. Nie mów, że ręce nie idą do góry. Że w ogóle nie potrafisz się modlić. Czy nie wiesz, jak chodzić w tej pełni. Wypłyń. Zacznij uwielbiać. To jest najprostsza rzecz. Uwielbiać. Nie wychodzi uwielbienie? Uwielbij dalej. Moja taka maksyma, jeśli chodzi o uwielbianie, jest taka. Jeśli uwielbienie nie płynie, tak zwanie, nie doświadczasz, ręce nie idą do góry, nawet się nie chcą tam utrzymać, nie potrafisz dłużej śpiewać, co robić? Uwielbij dalej. Do skutku. Regularnie, sukcesywnie, dzień po dniu, godzina po godzinie. Do skutku. A co zrobić, kiedy już zacznie uwielbienie płynąć i cię pochwyci? No to wtedy nie musisz przestawać. To jest najprostsza maksyma. Oczywiście jest ileś rzeczy, które mogą ci w tym pomóc. Możesz porozmawiać z właściwymi ludźmi. Ktoś nie ma chrztu Duchem Świętym, no to to w ogóle jakby, wiesz, no bez tego to współczuję. Ale można coś zrobić, żeby tą sytuację zmienić. Przeczytaj odpowiednie książki. Nie czytaj nieodpowiednich książek. Nie słuchaj antycharyzmatycznych rzeczy. I nie słuchaj takich nauczań, które ci powiedzą, że Bogu wystarczy, kiedy On wie, o czym ty myślisz. No, spotykam też takie wersje. Gdyby ktoś takie wersje spotkał, to tak krótko powiem, że zanim przeżyłem chrzest z Duchem Świętym i do osobiste uwielbienie, gdy miałem tam lat chyba 17 czy 18, pierwsze 5 lat mojego życia polegało na modlitwie myślnej. Ale naprawdę ja to bardzo poważnie traktowałem. Ja codziennie rano chodziłem do różnych takich pustych miejsc, gdzie na kolanach co najmniej godzinę klęczałem przed Bogiem i rozważałem książki, Biblia. W wakacje były to 2 godziny codziennie od 13 roku życia. Naprawdę. Ja myślałem, kiedy wszedłem w takie środowiska, które podnosiły ręce, halleluja, mówili, że oni tak się bardzo płytko modlą. Powtarzają się zresztą. Nie ma w tym żadnej głębi. Nie ma nic. Żeby chociaż wytłumaczyli Bogu, na czym polegają ich głębsze prośby, ich takie motywacje, może by pokutowali więcej z czegoś. Ale kiedy Duch Święty na mnie stąpił i przyszło objawienie, czym jest uwielbienie, chcę podkreślić słowo objawienie, bo ja go nie miałem i kompletnie tego nie rozumiałem, ale kiedy przyszło objawienie, 17 lat, nie, to wtedy zrozumiałem, że nie ma głębszej modlitwy od uwielbienia. Prostego, że to jest epicentrum naszego życia. To jest ośrodek, z którego Bóg wydobędzie moc, którą chce napełnić nasze życie i nasze żagle. Wszystkie inne to są wartości i modlitwy dodane, przygotowujące do sedna, którym musi być uwielbienie. Jeśli to nie dotrze, no cóż, nie będzie lekko. Ale jeśli chcesz chodzić w pełnych, nadętych żaglach, pełnią Ducha Świętego, uwielbienie jest najważniejszą rzeczą, którą potrzebujesz pochwycić. Jak w ogóle to do mnie dotarło, gdy miałem 17 lat, to przez pierwsze 4 lata było to moje jedyne poselstwo na każdą sprawę. Ktoś miał problem? Musimy nauczyć się uwielbienia. Źle się czujesz? Wstańmy i uwielbiajmy. Ktoś jest chory? Zacznijmy od uwielbienia. I tak za każdym razem. Pierwsze 4 lata to jest jedyne, o czym mówiłem i to zmieniło moje życie osobiście, tak? Bardzo gorąco polecam ten temat. Zrób go, a większość problemów twojego życia rozwiąże się razem z tym tematem, tak? No właśnie. Druga teraz część mojego przesłania. Trochę o chodzeniu w Duchu Świętym. Każdy z was, kto tutaj jest, na pewno ten temat ugryzł, o tym słyszał, i na pewno każdy tego w jakiejś mierze doświadcza. Ale chcemy bardziej. Zgadza się? Nie wiem, czy zauważyliście to w swoim przypadku, bo ja własnym zauważyłem, że chodzenia w Duchu Świętym to można się uczyć i uczyć dosyć długo. Ja się ciągle uczę i tak trochę mniemam, że jeśli ja się długo tego uczę, to, że inni też potrzebują nieco czasu, by w tym wzrastać. I jeśli ja się dziś podzielę czymś, to powinno się tobie przydać. Ja pamiętam, Gdy miałem 23 lata, kiedy to było, Boże? Jakiś czas temu, nie tak dawno. Myślałem, kiedy udało mi się wymodlić dary Ducha Świętego i zacząć słuchać Ducha Świętego i w końcu Boży głos zaczął do mnie docierać. Myślałem normalnie, że już wszystko osiągnąłem, że Ducha Świętego złapałem w całości. Przepraszam za wyrażenie, właśnie charyzmatycy katolicy takiego tekstu używali przeciwko komuś, że już myśli, że połknął Ducha Świętego z piórami. Może w takim miejscu byłem. Pamiętam, jak miałem 23 lata, kiedyś takie słowo usłyszałem, jak się przeprowadziłem do Kutna. I taki byłem usatysfakcjonowany, że rozpoznałem, że to Duch Święty mówi, że On mi coś pokazał, że ja się wyprowadziłem, będzie służba, będę teraz dla Boga wszystko całkowicie. I takie słowo przyszło. Czasami jak słyszysz bardzo wyraźne słowo, to ono potrafi utkwić tobie na zawsze razem z obrazem miejsca, gdzie jesteś. Ja pamiętam chodnik, którym szedłem, pamiętam róg, przy którym byłem i usłyszałem, że jeszcze wiele czasu upłynie. Że nauczyłeś się słyszeć mój głos, ale jeszcze wiele czasu upłynie, zanim nauczysz się pozwalać mi jak to, co wiesz, że masz zrobić, żebym to ja robił przez ciebie. I wtedy mnie to zmroziło, bo myślałem, Boże, to czyli słyszeć ciebie to za mało. Jeszcze nauczyć się, żebyś to ty robił przeze mnie, to dopiero będzie nauka i to dużo czasu płynie. To kiedy to będę wiedział, że to już jest ten czas, że potrafię? I powiem wam, że do dzisiaj, od tamtej pory minęło, matko, 27 lat. I myślę, że zaczynam to jakoś pomału ogarniać w końcu. Już jest tak bliżej niż dalej. Na czym polega prowadzenie Duchem Świętym? Ogólnie troszkę wiecie, wszyscy, no może nawet więcej niż troszkę, ale to, co chcę dzisiaj powiedzieć i zasygnalizować, to coś, na czym się wielu potyka. Mianowicie wielu uważa, że Duch Święty jakoś nie dociera do nich, że oni go za słabo odczuwają, dlatego muszą zgadywać w swoim życiu, dlatego że nie otrzymują oczywistych, wyrazistych przesłanek. I to jest podstawowy błąd. Chcę powiedzieć, że tak jak z jednej strony Bóg potrafi powiedzieć niezwykle wyraźnie, standardowy sposób prowadzenia Duchem Świętym jest pod progiem oczywistości. Chcę powiedzieć, że jest nie takie oczywiste. Znaczy, że ono przychodzi w taki sposób, że ty możesz je odebrać, jeśli nauczysz się chodzenia we wrażliwości, ale z drugiej strony, ponieważ jest to pod progiem oczywistości, możesz udawać, że nic nie było. Zaraz to wyjaśnię, ale najpierw chcę powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że tak to jest. Ponieważ Bóg jest dawcą wolności. Wolnej woli. Wielu nazywa go dżentelmenem. Wygląda na to, że On tak nas prowadzi, że jeśli On ci daje wskazówkę, ale ty naprawdę w sercu chcesz wybrać coś innego, to ta wskazówka będzie na tyle słaba, żebyś ty wybierając coś innego mógł sam przed sobą udawać, że nic nie słyszałeś. Najsilniej słyszysz swoje sumienie. Kiedy chcesz zbłądzić, zgrzeszyć, kiedy chcesz zrobić coś niewłaściwego. Nie przyjdzie Bóg z młotem i nie uderzy cię w głowę, żebyś się otrząsnął i teraz nie masz wyjścia, bo już wiesz, co Bóg powiedział. Tylko daje ci intensywne wrażenie. Nawet wyśle ci kogoś zwykłego, kto nawet nie wie, że do ciebie prorokuje i ktoś ci powie, nie rób tego. Ale masz swoje własne nastawienie i możesz je wybrać. I możesz sobie wmówić, że nie słyszałeś Boga i pójść w swoją stronę. I Bóg będzie to honorował. Bo jesteś wolnym człowiekiem. I wielu ludzi nawet idąc w swoją stronę będą po czasie tkwienia bardzo długo w błędzie lub nawet przez resztę życia będą mówili, Bóg nic tak naprawdę do mnie nie mówi, ja nie wiedziałem co zrobić i po prostu ja musiałem dokonać jakiegoś wyboru. I tkwiąc w swoim wyborze mogą na tyle sobie wymówić że będą nawet po latach myśleli, że tak ma być. Czyli jeszcze raz, Bóg działa pod progiem oczywistości. Gdyby wszystkie słowa i prowadzenia Ducha Świętego były bardzo wyraźne, takie, żebyś nie mógł temu zaprzeczyć, to bylibyśmy trochę zautomatyzowani. Trochę ubezwłasnowolnieni. Bo wtedy za każdym razem byś wiedział, że nie masz wyjścia. A Bóg chce, żebyś miał. Bóg chce prowadzić ciebie przez wolną wolę twojego serca, które podejmuje decyzje z powodu miłości, które się uwrażliwia. Amen?
Amen.
I teraz parę przykładów, byśmy się na pewno dobrze rozumieli w tym wszystkim. Jeden z takich moich kluczowych, jak się wydostawałem ze Szczecina, pamiętam, że to było tak, pojechałem na misyjne wakacje. Już tak jeździłem już od 2 lat wcześniej. Miałem 21 lat, trafiłem do misji, zacząłem wyjeżdżać co 2 miesiące gdzieś. I tak jak miałem 23 lata, wylądowałem w jakimś sobie mieście, teraz koło Kutna. I kiedy trzymałem 30 adresów w ręku, pytałem się lidera misji wtedy, słuchaj, no jest 30 adresów, kto się tym zajmie? Kto się tym zajmie? A on mówi do mnie, ty się tym zajmij. A ja go wyśmiałem. Wziąłem urlop z pracy. Już pracowałem wtedy sobie w Szczecinie. Szczecin w życiu nie opuszczę, człowieku. Ale wiesz, takie słowo zasiał. Jednak w ogóle go nie dopuszczałem wcale do siebie. Siedzieliśmy potem w grupie misyjnej, modliliśmy się o tą sprawę, co z tym zrobić. I wiele osób miało słowo do mnie, że mam się przeprowadzić. Powiedziałem, wy se prorokujcie, a życie należy do mnie. Nie mogę podejmować decyzji życiowej w oparciu czyichś proroctwa. Mam ich nie lekceważyć, ale to jest za mało. Ja muszę to mieć wewnątrz siebie. Szedłem wtedy przez to miasto, w którym byliśmy, które się dokładnie nazywa Gostynin. I nagle Duch Święty stąpił na mnie. To jest dziwne uczucie. Masz Ducha Świętego, ale nagle w pewnym momencie On potrafi wylać na ciebie coś. I to, co wylał na mnie, zawierało w sobie jakby taką wizję i wiarę. Wow! Nagle uwierzyłem, że to jest możliwe. Jeszcze wtedy nie umiałem tego tak rozeznawać. Teraz już nawet nauczam o prowadzeniu przez wizję wiary. Ale wcześniej, kiedy ta wiara mnie dotknęła pierwszy raz, w taki sposób byłem zaskoczony, że ja mogę uwierzyć, że się wyprowadzam ze Szczecina i że mogę się zająć takim miastem, gdzie idąc przez ulicę patrzę, że te domy są krzywe jak dla mnie w ogóle. Że ludzie po wodę wychodzą z wiadrem z domu do hydranta w centrum. Co to w ogóle za miasto? Jakieś zesłanie. I nagle uwierzyłem, że mogę się wyprowadzić i zdałem sobie sprawę, że to jest coś znamiennego, coś ponadnaturalnego. Tylko było ciekawe jeszcze, że wciąż nie miałem 100% pewności i rozważałem, dlaczego nie mam 100% pewności. I przyszła taka mądrość do mnie, wierzę, że od Ducha Świętego, teraz tego też nauczam innych, że Bóg zawsze zostawia procent niepewności, który jest przeznaczony dla ciebie, byś podjął decyzję w swojej odpowiedzialności. Już wiesz, Bóg ci coś pokazał, w coś uwierzyłeś, masz świadomość, że to był On, ale nie będzie cię zmuszał. Możesz zawsze powiedzieć, nie byłem pewien i pójść w swoją stronę. On czyni nas wolnymi, ale ja wiedząc, że On dotknął mojego serca, powiedziałem, Panie, te kilka procent niepewności daję od siebie, to jest moja odpowiedzialność, moje ryzyko, moja świadomość, współpracy z Tobą idę. I wiem, że to był absolutnie najistotniejszy moment w moim życiu. Ale tego rodzaju decyzji potem w życiu musiałem podejmować całe mnóstwo. Na przykład, pamiętam, kiedy jeden z groteskowy moment 2 lata temu, przed rozpoczęciem tygodnia Jezusa w Warszawie. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej imprezie, jakiś tam tydzień Jezusa, taki festiwal, wiesz, w mieście, nie? On był planowany wcześniej, modliłem się o to, jak to zrobić, jakie fundusze, czy zrobić to małą scenę, czy dużą, w którym miejscu. A okazało się, ten budżet, który tam ma być, nie wiem, czy tutaj cyframi należy rzucać, jaki to budżet w Warszawie, bo naprawdę duży. Tak mógłby kupić kawalerkę. Nie wiem, w jakim mieście, ale może gdzieś mógłby. I kiedy skończyła się pierwsza tura obozów misyjnych, którymi się zajmuję, pamiętam, przychodzi 1 sierpień, jestem po obozach, leżę w domu, przychodzi poniedziałek, 6 rano i po prostu komputer pokładowy wybudza mnie. Mam na myśli, Taka świadomość, że za 2 tygodnie zaczynamy tydzień Jezusa w Warszawie. Już jest najwyższa pora, by natychmiast wysłać reklamę, zamówić kampanię plakatowo-ulotkową, puścić drogą informacje na Facebooka i już uruchomić wszystkie rzeczy. Zresztą już wstępne umowy były podpisane na duże zespoły, na dużą scenę i tak dalej. Podpisane umowy, dany duży, gruby zadatek na wiele tysięcy za sam plac. I leży tego 1 sierpnia już po obozach misyjnych, tych mniejszych, leżę w domu, wybudzę się o 6 rano i myślę, Boże, gdzie są pieniądze? No bo konto już zostało rozesłane wcześniej, informacje, wszyscy partnerzy, różni kościoły, wszystko, wszyscy są chętni, żeby to zrobić. I wtedy 6 rano nie mogę spać i myślę sobie zaraz, dlaczego ja w ogóle taką decyzję podjąłem? Co mi się stało? Dlaczego ja się w to wkręciłem w ogóle? Cofam się pamięcią wstecz i myślę, co to było, jak to było? Aha. Prawda jest nieuchronna. Że kiedy przystępowałem do organizowania czegoś takiego razem z kościołami w Trójmieście, już zanim w Trójmieście to zrobiliśmy, już mi wgrał Duch Święty świadomość taką do serca, że to będzie w Warszawie. Po prostu to o tym wiedziałem. Nikt nie musiał mi mówić. To jest, jak cię Duch Święty dotknie, to wiesz. Oczywiście możesz powiedzieć zaraz, nic się nie zgadza. Nie mamy wielkiej kasy. Nie mamy, wielu rzeczy nie mamy. Zawsze czegoś nie mamy. I gdybyśmy tego nie zrobili, mógłbym przez resztę życia tłumaczyć sobie, nie zrobiliśmy, bo... To i tamto się nie zgadzało. Poza tym tak naprawdę nie słyszałem gromu z nieba. Nie było tak wyraźnego słowa. Miałbym prawdziwe alibi przed sobą samym. Ale swojego serca nie oszukasz. Bo w sercu wiesz, że Duch Święty ci coś pokazał. Okej? Więc w tym momencie miałem świadomość, że zrobimy to w Warszawie. Kiedy nadszedł czas w Warszawie, pierwszy i drugi, musiałem się cofnąć do momentu, w którym wiedziałem, że Duch Święty coś we mnie włożył i stanąć albo na racjonalnej decyzji. Racjonalna decyzja była taka. 1 sierpnia, godzina 6 rano, nie ma kasy, odwołujemy wszystko i każdy mnie zrozumie. Prawda? To tak jak dzisiaj wielu chrześcijan nie robi czegoś, co Duch Święty im kazał i każdy zrozumie, czemu tego nie zrobili, bo po prostu nie mogli tego zrobić, bo nie mieli możliwości, siły, pieniędzy i tak dalej. Prawda? Można się wytłumaczyć zawsze. Lub możesz sięgnąć do tego, co przeżyłeś z Bogiem, do momentu, w którym uwierzyłeś i powiedzieć sobie prawdę. To był Duch Święty. Tak, On dotknął się mojego serca. Ja uwierzyłem, że jest to możliwe. Mogę to zrobić. Podjąłem decyzję. Podjąłem decyzję. Dobrze, robię to. Pieniądze nie przyszły też w tym momencie, kiedy podjąłem decyzję. One przychodziły w trakcie tygodnia Jezusa. Trakcie. To są poważne kwoty. I ja w ogóle nie lubię tej prawidłowości. Ja bym chciał, żeby to zawsze było tak. Mam grubą kasę na koncie. Wszystko się zgadza. Zbilansowane jest to, co mamy zrobić. Tu wiemy, jakie mamy wydatki. Tu wiemy, jakie mamy pieniądze. Jeszcze z pewnym zapasem, najlepiej z górką. No i wtedy się bierzemy. Okay? Większość rzeczy w moim życiu działała, nie mówię, że tak musi być zawsze, nie życzę tego innym, ale niestety taka jest prawda, że większość rzeczy działa w ten sposób, że wiedziałem, że mam to zrobić. Wiedziałem, że uwierzyłem. Wiedziałem, że Bóg mi to pokazał. A zaopatrzenie przychodziło potem. Mógłbym natomiast na to wszystko popatrzeć, tak samo jak zresztą ze społecznościami, w które się zaangażowałem. Mógłbym właśnie zrobić tak, że no trudno. Nie jest dzisiaj tak, jakbym chciał. Zakasajmy rękawy, weźmy się za rzeczy racjonalne. I teraz pytanie, bo chcę ten wątek skończyć. Prowadzenie Ducha Świętego nie jest oczywiste w podstawowej formie. Jeżeli chcesz nauczyć się płynąć z Duchem Świętym, musisz zaakceptować to, że On nie będzie bił cię batem po plecach. Będą przechodziły myśli, przekonania. Im dłużej żyję, ostatnio odkrywam coraz bardziej. Drobna myśl, zaproś Go. Drobna myśl, zrób tak. Kiedy to przychodzi nagle, czuję w tym element wiary. Przychodzi jak przebłysk. Już wiem. Już przez te lata zobaczyłem, że tak najczęściej Duch Święty działa. Kiedy za tym idę, za każdym razem jest trafiony, zatopiony. Zaczynam mieć naprawdę wielką frajdę w rozpoznawaniu tych dotknięć, tych symptomów Ducha Świętego. Nie jest to mowa, nie są to słowa, jak mówi który psalm? 22? Ale dźwięk tych słów rozchodzi się po całym twoim ciele, po całej twojej duszy. I wiesz, że to był on. Zaczniesz z tym funkcjonować, to zobaczysz, że pewnego dnia on cię dotknie. Podejdź do tej osoby. Porozmawiaj. Amen? Czasami jadę samochodem, już jestem zmęczony, cieszę się, że wracam do domu. Już chcę wrócić do domu. I taka myśl. Zadzwoń tam. Wyjmuję telefon, dzwonię. W końcu ta osoba mi po czasie mówi, wiesz, dobrze, że wtedy zadzwoniłeś, bo już miałam w ogóle chyba odejść z kościoła, byłam tak wykończona, przybita, strzelali do mnie z różnej strony, ale wtedy ta rozmowa, to jedno słowo, które powiedziałeś, uwolniło mnie całkowicie. Ta-da! Widzisz? Jedna rzecz, którą Duch Święty ci włoży i zadziałasz na tej podstawie, może przynieść uzdrowienie do ludzi, uwolnienie. Tak w ogóle naprawdę się rozwija poruszanie w darach i w charyzmatach. Dokładnie. No i ostatnia rzecz, którą chcę się z wami na dzisiaj podzielić, czyli troszeczkę powiedzieć chcę o duchowej walce. Amen. Śpicie? Czy jesteście tutaj ze mną?
Jesteśmy.
Dobrze. Świetnie. Nie lubię mówić za długo, więc próbuję rozpoznać, ile już czasu mówię, ale nie pamiętam, kiedy zacząłem.
Bądź wolny.
Tak jest.
Dobrze. Amen. Więc jeszcze raz, gdzie to jest napisane, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności i ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdzie to jest? Proszę? Efezjan 6, 10. Jeśli mogę wam zadać do nauczenia się na pamięć, to sugerowałbym, jeśli się lubicie uczyć Biblii, tak? Efezjan 6, 10 do 12. To jest bardzo dobry fragment. Jana 3,8, proszę bardzo. No i też mówiłem o Efezjan 5,18-19 dzisiaj. Świetnie. Co to jest duchowa walka? Duchowa walka to jest coś, co się dzieje, czy sobie tego życzysz, czy nie. To jest coś, w co jesteś zaangażowany, czy chcesz, czy nie chcesz. To jest coś, co stało się częścią twojego życia od momentu, kiedy się narodziłeś na nowo. Zanim się narodziłeś na nowo, chociaż wiesz, diabeł i tak prędzej czy później każdego chce pochłonąć prosto do piekła, ale wielu ludzi w miarę spokojnie sobie żyje, gdy jest po stronie ciemnej mocy. Ale w momencie, kiedy się rodzisz na nowo, i należysz do Królestwa Bożego, kiedy zostajesz wyrwany, przeniesiony do miejsca, gdzie królem jest Jezus, od tej pory stajesz się wrogiem dla diabła. I on zrobi wszystko, żeby ciebie zniszczyć, zniechęcić, najlepiej przeciągnąć z powrotem do niewoli, w której nigdyś żyłeś. Problem jest tylko, jak bardzo świadomy tego będziesz i co z tym faktem zrobisz. Diabeł ma różnego rodzaju strategie. Jedna z nich to jest taka, że kiedy się nawracasz, żeby się natychmiast załatwić. Jeśli jemu się to nie uda, to drugi fortel, który będzie chciał wprowadzić do twojego życia, to jest taki, żebyś się stał niegroźny, stabilny, spokojny, niewadzący nikomu chrześcijanin, który sobie korzysta z miejsca, w którym jest i sobie siedzi i fajnie. Nawet jeśli byś chodził regularnie do swojego kościoła, To też się diabłu nie podoba. To też jest pewien poziom zwycięstwa mimo wszystko. Ale jeżeli tylko będziesz sobie stabilnie, spokojnie siedział, no to z punktu widzenia diabła jest to jakiś tam rezultat. Kiedy będziesz chciał pójść dalej i zaangażować się w służbę, no to wtedy będą się działy kolejne rzeczy, jakie za chwilę spróbuję opowiedzieć. I najważniejsze dla mnie na dzisiaj będzie, żebyś ty wiedział, co z tym zrobić. I żebyś nie był w tym temacie bierny. Na podstawowym poziomie, jeśli chodzi o zbawienie, może to wyglądać tak, jak mieszkałem kiedyś jeszcze za kawalera, u kogoś tak głowę skłoniłem, zanim miałem swoje mieszkanie. I wtedy głosiliśmy pewnego razu jego sąsiadce. Taka młoda dziewczyna, mężata, nawróciła się. To było takie bardzo radosne doświadczenie, bo kiedy zaprosiła Jezusa do swojego życia, uśmiechnęła się w ogóle. Była taka rozpromieniona, wzięła książki. Od razu zabrała je do czytania. Potem po południu z pracy przyszedł mąż. Kiedy przyszedł mąż, godzinę później ona wróciła do nas z tymi książkami zapłakana i powiedziała tak. Mój mąż mnie zbił. Dosłownie. Zbił. Facet zbił swoją żonę. Za to, że powiedziała mu, że się właśnie nawróciła. Kazał oddać te książki i skończyć z tym. Przyniosła książki i to był koniec jej chrześcijaństwa. I nigdy więcej już o tym nie rozmawialiśmy. Jej życie duchowe upadło. I nigdy więcej nawet nie spotkałem już. Okay? To troszeczkę jest tak jak w ogóle w Biblii. Zobaczcie duchową walkę i fortel diabła. Rodzi się Jezus, kiedy najłatwiej zniszczyć króla. Kiedy jest jeszcze małym dzieckiem. Tak jak Biblia mówi, nowonarodzonymi niemowlętami jesteśmy i na tym stadium najłatwiej zaatakować. Więc wszystkie niemowlęta w Betlejem zginęły właśnie dlatego, że się narodził Mesjasz. Element duchowej walki. Narodził się Mojżesz. Też diabeł użył wtedy Faraona, żeby zgładzić nagle w jakiejś pożodze w tamtejszym holokauście wszystkie niemowlęta. Więc oczywiście zaraz po narodzeniu na nowo ludzie potrafią przeżywać niezwykłe rzeczy. I co ja zobaczyłem? Nawraca się młodzież, atakują rodzice, zabraniają, sekta, jeszcze raz tam pójdziesz. Gdy się przeprowadziłem do Kutna, przez pierwsze 2 lata ciągle ktoś u mnie mieszkał, kto był wyrzucony z domu, dlatego że się nawrócił. Albo rodzice go wyrzucili, albo komuś kochanka dała ultimatum. Komuś innemu żona, komuś innemu tam domownicy, no różne rzeczy. I to było na gminie. Przyszli do mnie z reklamówkami i powiedzieli, muszę gdzieś mieszkać właśnie, co mam zrobić, bo albo Jezus, albo i wypadł z domu, albo spokojnie zostaje w starej wierze. Pewna dziewczyna dostała od ojca takie ultimatum. Nawróciła się, była już panną z dzieckiem, ale się nawróciła, miała 19 lat i tata powiedział do niej, ja mieszkałam na wsi, masz wrócić do wiary, tu prawdziwej wiary, masz chodzić normalnie jak każda dziewczyna na dyskoteki, masz być zwyczajna. Albo fora z dwora. Taka nawet była sytuacja, pojechałem po nią, to było wiele lat temu, taka w ogóle słynna historia, tym maluchem wtedy, człowieka, który taki z kościoła pożyczył od ojca malucha, a ja jego z tym maluchem i pojechaliśmy tą dziewczynę odbierać z tym dzieckiem, bo ona dostała ultimatum. Tata każe jej się z domu wyprowadzić, wjeżdżamy na podwórko, a tata leci, żeby mnie bić z pięścią na mnie. W ogóle opowieść nie z tej ziemi. Poślizgnąłem się, próbując uciekać, wtedy on się przewrócił przeze mnie i dzięki temu mogłem uciekać do okna samochodu. Złapał jakąś taką, coś żelaznego podniósł z ziemi, chciała mi tym przeładować, ale jakoś się nie udało. Ta wybiegła na drogę, ja przez płot, uciekamy, wywozimy. Ludzie, historie. Ja nie wiedziałem, że to tak może być w związku z... My się tylko modlimy o przyjęcie Jezusa. I nie wiedziałem, że trzeba przez płot uciekać. Więc duchowa walka jest niezwykła. No. Potem jej wspaniale się życiu ułożyło. Wyszło za mąż za chrześcijanina. Teraz mają wiele dzieci. Dzisiaj już jest dawno, wiesz, po tamtej sytuacji. Ale to jest ciekawe. Więc ten pierwszy moment trudny. Zobaczcie, ile ludzi, jeśli znacie takich, może też to przeżyliście, gdy się chrzczą. Jakiś taki pewien próg. To jest prawie, że regularnie. Prawie każdy, kto się chce chrzcić, mówi, że zaczyna coś się dziwnego dziać i nie wie dlaczego. Niby chrzest, no. Niby za zademonstrowanie tego, co przecież i już doświadczają. Ale kiedy wchodzą na ten level, cały czas są jakieś ataki, bijatyki, walka. Co to jest? Duchowa walka. Okej? Okay? I tak to się dzieje. Ta Kasia, o której wam opowiadałem, która miała tydzień temu właśnie to słowo, ona też stała się świadoma tej duchowej walki. Ja powiedziałem, jeśli masz, dzielić się świadectwami o swoim życiu, proszę, zacznij już modlić się, roztaczaj taką, proklamuj Bożą łaskę i ochronę nad twoim domem, dziećmi, rozpościera jakby, albo proklamuj ten Boży baldachim, żeby nie było tak, że ty wychodzisz do przodu, potem wracasz do domu i cały czas awantury na przykład. Wiecie, jak to łatwo jest zorganizować diabłu takie rzeczy, nie? Duchowa walka to jest coś, czego musimy być świadomi i wypowiedzieć temu wojnę, żeby nie było takiej pasywności w nas, że dzieją się rzeczy, a my po prostu mówimy, Boże, co ja takiego zrobiłem, za jakie grzechy? Kiedy tak chrześcijanin mówi, to znaczy, że diabeł może mu spuszczać baty tak w ogóle bez konsekwencji żadnych. Pamiętam, kiedyś miałem pierwszy samochód, malucha, i nagle od paru miesięcy non-stop łapałem, jak się mówi, dykapcia, tak, dziurawego. Cały czas mi gdzieś się przebijała opona i po prostu byłem tym sfrustrowany. Myślałem, czy ja takie opony nędzne kopuję, co jest grane. I tak czekałem, aż ten wulkanizator w Krośniewicach to było, tą oponę naprawi, i taki sfrustrowany w końcu doznałem objawienia. Mówię, przecież chyba może to zgromić. Stanąłem koło każdego koła tego samochodu i mówię, ja zabraniam ci więcej się przebijać. I ja tutaj ogłaszam jakiegoś anioła, żeby mi pilnował tego koła. Stanę przy drugim kole to samo, przy tym, przy każdym, mówię, tu aniołowie mają pilnować. Ja ogłaszam ochronę nad tymi kołami. I zapomniałem o przebijanych kołach.
Amen.
Wow, działa. Szok. Takich historii można opowiadać więcej. Jeden z niezwykłych przykładów duchowej walki. Mieliśmy tydzień ewangelizacyjny w Sieradzu. I część tego tygodnia spędzaliśmy na takiej ewangelizacji w otwartej przestrzeni, na scenie, pod jakimś domem kultury. I tam wynajęliśmy to na 3 dni w tym miejscu. Sprosiliśmy jakieś teatry, jakichś takich klaunów, którzy chodzili na szczudłach, jakieś zespoły. I przez pierwsze 2 dni to była taka masakra. Nic nie szło, żadni ludzie z zewnątrz nie przychodzili. Pamiętam w ogóle, że drugiego dnia ten teatr, który przyjechał specjalnie, taki zawodowy, z Bydgoszczy, się zastanawiałem, czemu oni tak szybko się ruszają, co się dzieje. Ta kobieta, która grała w świetle Jupiterów, powiedziała, że rusza się z podwójną prędkością, czyli powtarza sekwencję. Bo jak się zatrzymała, to na jej dekolcie wszystkie komary siadały. Na tych wszystkich jasnych miejscach, to była w świetle Jupiterów. I w ogóle jak się tylko skończyło, ja mówię, kolacja gotowa, żadnej kolacji, błagam, nie, musimy natychmiast do domu jechać, tragedia. A oprócz tego nikogo z zewnątrz nie było. I pomyślałem, że już najwyższa pora zakończyć to. I mam dosyć się radzę. To w ogóle nie ma sensu. I chyba miałem pierwszy raz w życiu taką sytuację, że stwierdziłem, że normalnie, no nie ma sensu. Byłem zawsze znany z tego, że jak się poddaję ostatnio, a zasadniczo, że się nigdy nie poddaję. Ale tym razem naprawdę chciałem skończyć. A wtedy tak czasami to jest, że ludzie przejęli tą buławę zwycięzcy i powiedzieli, poczekaj, będziemy pościć. Wydrukujemy jeszcze raz zaproszenia. Wszyscy ruszają do modlitwy. Wysyłamy oddział modlitewny, który pójdzie dookoła tej sceny. Z rana, po południu i wieczorem. Będą godzinę chodzić jak wokół Jerycha i modlić się i ogłaszać i szykraba sanda i w ogóle. Czy dobra. Wasza wola, wasza decyzja, jedziemy. Wiedziałem, że przyjdzie kolejny zespół, kolejne pieniądze trzeba wydać, ale cały obóz się zawziął. Tam wtedy nas było jakoś około 30 osób. Pościli, modlili się i chodzili wokół tego miejsca. I kiedy przyjechał zespół, a zaproszenia rozdawaliśmy tak samo jak codziennie, w tej samej ilości, ten sam sierot, trzeci dzień, powinno być jeszcze gorzej zazwyczaj, jak 2 dni nic nie działa, to trzeciego co zadziała. Trzeciego dnia przyszło 50 osób. Właśnie tego dnia, z zewnątrz. Kiedy zespół zaczął grać, ja od razu czułem, że jest obecność Jezusa. Taka ewidentna, dotykająca, że po prostu aż takie ciepłe dreszcze po mnie chodziły. Potem była pantomima, którą widziałem już z 20 parę razy. Przyjechał taki gość. Znałem na pamięć to, co miał robić. Ale kiedy on to robił, ja zacząłem się wzruszać, łzy miałem w oczach, mówię, to niemożliwe. Przecież znam tę pantomimę. Potem wyszedł człowiek, mówił proste słowo. Wszystko jak w masło wchodziło. Mieliśmy wiele adresów. Obecność Jezusa była taka, że ja pamiętam, że kiedy potem rozmawiałem o tym wieczorze, jeszcze mi łzy wzruszenia napływały do oczu na samo wspomnienie obecności Jezusa. Ona tak nas namaściła, tak przeniknęła. To było tak ewidentne. I ktoś powie, no nie ma duchowej walki, wiesz, jest dobrze, mów, że jest dobrze, będzie dobrze. Naprawdę? Wtedy to było jedno z piękniejszych doświadczeń w moim życiu. 3 miesiące później jeszcze na wspomnienie, pamiętam, byłem wzruszony. Także to było... Zacząłem taki projekt niedawno, znaczy nie, już 3 lata temu w Łodzi. Taki projekt polegający na koordynowaniu uwielbienia z różnymi kościołami. I teraz tak co kwartał robimy takie większe uwielbienie, zapraszam różne zborowe zespoły. Raz na pół roku robię taki większy koncert. No i kiedy zaczęliśmy w zeszłym roku tak co kwartał to robić, pierwsze te 2 wydarzenia były takie, czy pierwsze 3 wydarzenia były takie, że za każdym razem ledwo zdążyliśmy technicznie. Ledwo udało nam się rozejść zaproszenia. Asystentki, które mam w Łodzi, które mi pomagają, ledwo im się wszystko udało. No po prostu tak trudno. Oczywiście udało się tam ściągnąć parę osób, no nie wiem, może 100-150 osób gdzieś przyszło na to uwielbienia, różne grupy, ale to było takie trudne. Jeszcze spóźnialiśmy się i zespoły miały mieć próbę i te próby tak nie mogły się tam dopiąć. A ja czułem, że sam miałem po prostu dosyć organizacyjnie tego. Już nie byłem w stanie nawet myśleć o tym, żeby się poważnie o to modlić. Ale się w końcu przebudziłem jakoś w grudniu. Powiedziałem, chłopie, no przecież czy ty nie widzisz? I wziąłem się za odrobienie lekcji. To polegało na tym, że już miesiąc przed koncertem grudniowym obdzwoniłem wszystkie znane mi i możliwe osoby w temacie modlitewnym i zrobiłem listę. Na każdy dzień przez 2 tygodnie znalazłem 2 do 3 osób, które pościły o to wydarzenie i modliły się. Modlili się i pościli. I ten koncert, który mieliśmy 16 grudnia, był pierwszym, na którym wszyscy zdążyli się wypróbować przed czasem. Została nam prawie godzina wolna na wolne rozmowy. Wszystko w sprzęcie działało. Wszystko się udało, żadnych trudności, a mieliśmy same trudności wcześniej. W ogóle więc przewalczyliśmy rzeczy, które były do tej pory takie oporne. Świadomość duchowej walki jest bardzo istotną rzeczą. Jeżeli chcesz coś robić dla Boga, musisz wiedzieć, że sam fakt, że będziesz Mu służył, jest rzuceniem rękawicy piekłu. Nie musisz się bać. Nie jesteś od tego, żeby chodzić w lęku i patrzeć, czy jakieś demony nie chcą cię przedźgać gdzieś. Nie, nie, spokojnie. Musisz wiedzieć, na czym to polega i jak budujesz swoją tożsamość, jak chodzisz w pancerzu sprawiedliwości, czym jest twój hełm. Musisz być człowiekiem świadomym, jak oblekać się w namaszczenie i pełnię ducha. Musisz być świadomy tego, czy prowadzi cię Duch Święty. Jeżeli te rzeczy dobrze ułożysz w swoim życiu, nie musisz się bać. Ale nie możesz być też naiwny. Nie możesz polegać tylko na tym, że skoro jesteś chrześcijaninem już wiele lat żyjącym z Bogiem i czujesz Ducha Świętego, że diabeł nie będzie ci przeszkadzał. Będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby cię zniszczyć i pochłonąć. I zepsuć wszystko, co masz do zrobienia. Jest zainteresowany zniszczeniem twojej służby, twojego zaangażowania w Kościół, twojego małżeństwa, twoich dzieci, pieniędzy, wszystkiego, co tylko można. Ale nic jemu się nie musi udać. Amen.
Amen.
Potrzebujesz to wiedzieć, to widzieć i mieć świadomość. Potrzebujesz, żeby ci Duch Święty też nałożył noktowizor duchowy, że tak powiem. Żebyś też w jego darach rozpoznawał, kiedy diabeł cię atakuje, a kiedy Duch Święty ci podpowiada. Amen?
Amen?
Tylko w ten sposób jesteśmy przygotowani, żeby wyruszyć w świat i go zdobyć. Twoje zwycięstwo, twoja duchowa walka, twoja pełnia ducha i twoje chodzenie w Duchu Świętym przełoży się na zbawienie wielu innych. Przełoży się na ich wolność, uzdrowienie, na twój wpływ. Na kogo Bóg ma liczyć na tym świecie? Jezus wstąpił już do nieba i Biblia mówi, że w jego miejsce teraz to ty sprawujesz poselstwo. On ma na tym świecie ciebie. Ty jesteś Bogu potrzebny jako namaszczony, zwycięski, świadomy chrześcijanin. Amen. Chcesz takim być? Chcesz, żeby cię Bóg użył? Czy chcesz, żeby Bóg cię użył do wywarcia wpływu na miasto, środowisko, miejsce, w którym jesteś? Chcesz chodzić w pełni ducha? chcesz doświadczyć prowadzenia Duchem Świętym i być człowiekiem, który świadomie toczy zwycięsko duchową walkę? Chcemy tego? Nie jesteśmy tego pewni? Będzie do zapłacenia cena. Na pewno, ale warto. Jak to powiedział pewien pastor, za posłuszeństwo Bogu i za podążanie za Bogiem trzeba zapłacić cenę. Ale jak nie będziesz mu posłuszny i nie będziesz za nim podążał, też zapłacisz cenę. Jeszcze większą. Tylko później. Więc oczywiście, co się płaci z góry i od razu, przeważnie stanie. Dlatego sugeruję, żeby się zdecydować iść za Bogiem i wziąć wszystko, co ma dla nas. Chciałbym na początek zrobić teraz tak. Żebyśmy, jak się zgodzicie, po prostu stanęli przed Bogiem. Jak ktoś potrzebuje siedzieć, czuj się swobodnie. Ale żebyśmy trochę tak zapomnieli się o czymkolwiek, nie myśleli, tak byli przed Nim. Świadomie zdecydowali, że jesteśmy przed Nim. Może podnieśmy ręce, jak będziesz chciał. Przez chwilę, jeśli macie języki, delikatnie mówmy językami. Jeśli ktoś nie ma, po prostu trwaj przed Bogiem. Dziękuję. I zobaczymy, co dalej będzie. Będę potem gotowy modlić się o każdego, jeśli będziecie chcieli. Proszę bardzo. Tak, tak, jasne. Halleluja. Strekura wasiker berebesia pro kampreseja. Halleluja. Halleluja. Stridro korbesi kempresa kompreszambre sitrenaja. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Panem i Królem. Dziękujemy, że jesteś naszym Bogiem. Potrzebujemy, Panie, Ciebie. Chcemy Ciebie. Wyznajemy Ciebie. Wyznajemy Ciebie naszym Bogiem. Halleluja. Zgadzamy się, Panie, że jesteśmy tymi, których Ty chcesz użyć. Że to nas masz na tym świecie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy być w Twojej owczarni. Możemy być w ciele Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że chcesz nas użyć i że masz plan dla każdego z nas. Modlę się, Ojcze, aby Twoja chwała, Twój wpływ dzisiaj przedarł się do końca w każdą sferę, w każdą dziedzinę życia tutaj tych osób. I abyś ich następnie użył do tego, by mogli iść, zwyciężać i zdobywać. I chcę modlić się, Panie, żebyś dzisiaj tutaj każdą osobę wyposażył w tą myśl i w tą wizję, że mogą zanieść dalej ogień i zwycięstwo. Halleluja. Halleluja. Ogień i zwycięstwo. Strokura la baraba shibri kempre seja. Shtri kempra la bra shakura baseja. Halleluja. Rebe shibri kempre seja. Halleluja. Korabasi bresenty renai. Trwajmy jeszcze w modlitwie. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, ja chciałbym najpierw pierwszą modlitwą się o was pomodlić. Takie mam pragnienie. Myślę, że to że od Ducha Świętego. Żeby podejść do każdej osoby i modlić się taką modlitwą jakby takiego delegowania ciebie, żebyś dzisiaj wziął coś i z tym poczuł, że jesteś wysłany, aby zanieść do swojego miejsca taki nowy rodzaj zwycięstwa, abyś poczuł, że jesteś człowiekiem, który wywrze wpływ, który nie będzie tylko przyjmował wpływu, ale ty wywrzesz wpływ na innych wokoło. Tak? Jeśli nie macie nic przeciwko temu, to podejdę do każdego z was. Jeśli ktoś by nie miał pragnienia, to nie ma problemu, żebyś mi powiedział o tym. Bardzo wam dziękuję, że modliliście się w czasie, kiedy mogłem do was podejść i usłużyć. Myślę, że to był dobry czas. Jeśli mogę was poprosić jeszcze, żebyście na chwilę zapięli koło, nie wiem, czy tak praktykujecie. Chciałbym razem z wami podziękować Bogu za ten czas i tak zgodzić się razem z wami z takim dziękczynieniem, że wzięliśmy coś od Boga i pójdziemy z tym i nie stracimy tego.
Amen.
Możemy tak na chwilę zapiąć koło i taką modlitwą dziękczynną. Potem, jeżeli ktoś będzie miał jakąś jeszcze specjalną potrzebę, jakąś większą, to jestem do dyspozycji przez krótki czas i potem wybiegam. Amen. Weźmy na chwilę się za ręce i może poprowadzę taką modlitwą dziękczynną. Dołączcie, czy językami, czy jakkolwiek zechcecie. Panie, dziękujemy Ci, że coś mogliśmy dzisiaj przyjąć i wziąć. Zgadzamy się, Panie, aby nasze żagle były pełne ducha. Tak jest, pełne Twojej mocy i chwały. Zgadzamy się, Panie, doświadczać Twojego prowadzenia dalej i chcemy uwrażliwić nasze serce, zobaczyć, jak nas dotykasz i prowadzisz. Nauczyć się w tym płynąć, rozpoznawać. Hallelujah. I chcemy też być, Panie, świadomi wojny. Z premedytacją prowadzić się mądrze, właściwie. Nauczyć się Twojej sztuki wojennej. Tak, Panie. Dziękuję Ci, że dzisiaj pobłogosławiłeś każdą osobę tutaj. I modlę się, żeby z tym błogosławieństwem wszyscy mogli popłynąć dalej i zanieść Twoje brzemię, Twoje namaszczenie, Twoją chwałę, gdziekolwiek pójdą. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Korala brasia korwa sere beseja. Halleluja. Korwa siambre kempre sere. Halleluja. 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 Rebe si kambne.
Jesteś wielki.
Rebe sei.
Chcemy zawsze.
Rebe sei. Rebe sei.
Dziękujemy Ci za parę.
Roma sei.
Rebesej,
rebesej.
Dziękujemy Tobie, Panie.
Korasida
na. Prowadzisz nas. Chcemy, aby nasze życie było Twoim życiem.
Remanaj.
Aby żył w nas Chrystus.
Robesibela hapa keplesej.
A skoro was.
Bresiarabatykan.
Halleluja. Prosimy Cię o prowadzenie, o mądrość.
Halleluja.
Chwała Tobie, Panie, wywyższamy Twoje imię ponad wszystko.
Jezus.
Ty jesteś największy, Panie, i Twoje imię jest najwyższe i wywyższone ponad wszystkie imiona.
Halleluja.
Chcemy Cię wysłać. Dziękujemy Tobie za obecność na tym spotkaniu.
Halleluja. Halleluja. Kani, to co, oddajmy Bogu oklaski w takim razie. W razie potrzeby jakiejś modlitwy dalszej jestem jeszcze krótko do dyspozycji. Oddaję głos gospodarzowi. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Byliście fantastyczni.